w związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś. Nasza gościni przyjechała do nas z Gdyni. O, zanurowałam, zobacz. Małgorzata Bąbrowicz. I bardzo się cieszę, że możemy cię gościć u nas w studio, w naszym podcaście w związku. Dzień dobry, witamy
Dzień
cię.
Dzień dobry, witam.
Ja też się bardzo cieszę. Chciałem powiedzieć.
Ja się też cieszę, w takim razie jeszcze bardziej.
Ja się bardzo cieszę, bo cieszy mnie to, że są takie tradycyjne biura matrymonialne i powiem szczerze, że jak posłuchałam jakiegoś wywiadu z tobą, to byłam zaskoczona, że takie biura matrymonialne, takie rzeczywiste, realne jeszcze istnieją.
A kiedy Paulina mi o tym powiedziała, to ja nie chciałam uwierzyć, bo mi się wydawało, że to jest absolutnie niemożliwe, że to jest passé, że to jest świat analogowy, do którego już nie ma powrotu i już wszystko się odbywa w internecie, a tu... Proszę,
Jako, w ogóle dokładnie. Strasznie dużo pytań mamy do ciebie, bo my rozmawiałyśmy sobie, jak się umawiałyśmy na nagranie i ty powiedziałeś, że coraz więcej ludzi chce korzystać z biur matrymonialnych i to mnie zaskoczyło właśnie, że mamy tych aplikacji taką masę i jak gdyby chyba mamy już ich trochę dosyć, że w ten świat analogowy z powrotem chcemy wejść, więc zacznijmy może od początku twojego biura. 7 lat temu sobie pomyślałaś, że założysz biuro matrymonialne, tak? I jak to się, dlaczego tak sobie pomyślałaś?
No to w sumie to nie ja sobie chyba tak pomyślałam, tylko... Usłyszałam raz, drugi, trzeci, a weź ty załóż biuro matrymonialne. No to pewnie wynikało bardziej z tego, że ja zawsze tak lubiłam kojarzyć ludzi i zawsze mi się wydawało, że ta osoba z tą osobą pasuje. I tak, a weź załóż to biuro, a nie się ludziom tak wtrącasz po prostu w życie.
No to ciekawe. Czyli ludzie dostrzegali, że masz takie inklinacje, umiejętności.
Tak, dokładnie. I oczywiście na początku troszeczkę to bagatelizowałam. Byłam wtedy w takim momencie swojego życia, że szukałam pomysłu na swoją firmę. Odeszłam z korporacji i chciałam założyć coś swojego. Zależało mi na tym, żeby to było coś takiego, co wynika ze mnie, z moich zainteresowań, z tego, co lubię robić, co umiem, co jakoś, nie wiem, no, będzie mi sprawiało przyjemność.
Ale zastanawia mnie to, że przyjemność ci sprawia łączenie ludzi w parę i poznawanie ludzi ze sobą, szukanie tej miłości dla każdego. Domyślam się, że najpierw to było jakoś tam prywatnie, że znajomych starała się zeswatać i tak dalej, prawda? No ale czy stwierdziłaś, że to jest dobry pomysł na biznes? No bo tak naprawdę te aplikacje randkowe miały taki swój boom, prawda? No wszyscy korzystali z tej aplikacji na te i z innych tego typu i co? I nagle biuro analogowe, matrymonialne?
No nie tak do końca właśnie myślałam o tym, że to będzie biznes, mówiąc szczerze. Na początku
nie myślałam
o tym, że to będzie biznes. Bardziej myślałam o tym w takich kategoriach zajęcia. Że nie podeszłam do tego tak, że chcę zrobić biznes właśnie na takiej, w tej branży. Tylko pomyślałam sobie, że no taką miałam sytuację akurat, tak, że coś takiego, co jest przyjemne, co jest zajęciem, co sprawi, że inni ludzie będą mieli też z tego jakąś korzyść. No i ja też jakąś tam, powiedzmy, finansową oczywiście też.
Czyli przyjemne z pożytecznym.
Ale
jeszcze dopytam, czy nie miałaś takich wątpliwości pod tytułem, teraz się wszystko odbywa w internecie, ludzie się poznają w internecie, nie tylko na tych portalach randkowych, na przykład na literę T, ale tak w ogóle.
Na social mediach, prawda?
Tak, że to już cenne wraci.
Troszkę dlatego ten pomysł przyszedł do mnie, bo właśnie wśród moich przyjaciółek często słyszałam opowieści i historie właśnie z aplikacji, z osób poznanych przez internet. To też tak mi dało do myślenia, czy nie byłby to właśnie fajny pomysł, żeby jednak ludzi przedstawiać sobie, a nie żeby ludzie się przedstawiali takimi, jakimi są,
chcą
się przedstawić, dokładnie. I to też właśnie, to był ten pomysł. Właśnie a propos tego, czy nie pomyślałam, że to się już nie wróci, że w ogóle bez sensu, to mówiłam przed naszą rozmową o tym, jak złożyłam wniosek o dofinansowanie właśnie tej działalności i dostałam taką odpowiedź właśnie w stylu, że proszę pani, kto w dzisiejszych czasach mógł wpaść na taki pomysł, żeby po prostu pójść w tym kierunku, że po prostu nie damy pani dofinansowania na taki pomysł.
Serio? Ale kto to tak odpowiedział i nie dał tego
finansowania? To nie było tymi słowami, ale...
Nie, jakaś instytucja państwowa,
instytucja,
samorządowa?
Tak.
Naprawdę? A przecież zobacz, przecież właściwie to mogłoby się wydawać, że jest w ogóle odwrotnie, że jednak ludzie tak czy inaczej muszą się poznawać w realu, no bo inicjowanie może być wirtualne, ale za chwilę się i tak muszą spotkać.
No, ale właśnie mówisz o tych historiach, które słyszałaś od koleżanek, od znajomych, że w aplikacjach randkowych się ludzie prezentują takimi, jakimi chcą się zaprezentować. Tak, czy jaka to jest różnica między takim klasycznym biurem matrymonialnym, a tymi aplikacjami randkowymi?
No przede wszystkim właśnie to, że każdego klienta, który przychodzi, ja poznaję osobiście. To znaczy, no może nie tak twarzą w twarz, czasami teraz już są to wideorozmowy, jeżeli to jest jakaś dalsza odległość, ale no dosyć dużo czasu rozmawiamy, tak? To jest 45 minut. Mam taki specjalnie przygotowany wywiad, rozmowę, która no wyjaśnia po prostu wszystko. Właściwie po takiej godzinnej rozmowie to ja człowieka czasami lepiej znam niż on sam siebie.
Czyli jakie są tam pytania? O co pytasz?
Pytania są takie, tak nie chciałabym do końca zdradzać, no bo tak, to zawsze, oczywiście. Jak ktoś się mnie pyta, czy ma się przygotować do tej rozmowy, to ja zawsze podkreślam, że liczę na spontaniczne odpowiedzi i one są zawsze takie najszczersze, najlepsze i naprawdę wynikają z tego, jacy jesteśmy. Bo później nawet po przemyśleniu, jak ktoś mówi, no ja jednak sobie przemyślałem, czy przemyślałam, chciałabym podać nowe tutaj, nie wiem, cechy charakteru, czy moje główne zalety. I no to okazuje się, że ta osoba dokładnie mówi to samo, co w tym wywiadzie zostało zapisane. Pytania oczywiście dotyczą też takich bardzo ważnych tematów, podstawowych właściwie, tak? Jak poglądy polityczne, czy religia, czy stosunek do religii, światopogląd, tego typu rzeczy. No i też podstawowe, czyli tam wiek, wygląd, każdy musi też się sam opisać.
To sam opisać.
No musi się opisać, ale nie po to, żeby to później jakby zostało przekazane dalej, tylko po to, że jak my się spotkamy, żebym ja wiedziała, czy ta, jak ta osoba siebie postrzega.
A, no to jest ciekawe z psychologicznego punktu widzenia, prawda? Mm-hmm. No, że tutaj... dobra, ale to jest spójne, czy nie? Tak jak ta osoba...
Zazwyczaj tak.
Okej.
Okay. Ale to, bo już w rozmowie czasami jakby są sygnały, że może coś tutaj jednak właśnie nie grać. To
czyli
może nie
poczekaj,
być...
żeby dobrze zrozumieć. Czyli chodzi o to, że na przykład ktoś, kto jest rudy, a nie chce być rudy.
Teraz tutaj takie tajemnice.
To nie powie o sobie, że jest rudy, tylko powie o sobie, że jest szatynem, a potem się okazuje, że jest rudy.
Powie, no, że jest tak... łysy. No,
może
się
akurat nie o to chodzi.
Czasie.
Ale właśnie to a propos rudego, to kiedyś miałam taką zabawną sytuację, że jeden pan powiedział, że jest łysy. I ja mówię, łysy, nie ma pan włosów. On, nie, no mam włosy. A ja mówię, to czemu pan nie powiedział? No bo zazwyczaj mężczyźni się chwalą, że mają. On mówi, proszę panią, ja jestem rudy i wolę być łysy niż rudy.
Naprawdę?
No, ale to w ogóle bez sensu, bo to przecież... Był...
No dobra, zostawmy politykę.
Mógł poprosić panią, żeby... Rudzi tak, proszę pani, niech pani tutaj pokazuje tym paniom, które chcą łysych, że jestem łysy, a tym, którym nie przeszkadza rudość. Ale są kobiety, które mówią, że nie chcą łysych albo rudych? Już tak...
No może nie tak, ale że wolałyby na przykład brunetów. Że łysy,
no nie,
no, taka,
żeby
tak,
brunetów, ale... to taki, to w ogóle nawet nie dopuszczam, żeby tak mówić, bo to jakby aż no takie sprecyzowanie, kogo szukamy, jeżeli chodzi o wygląd, no jest trochę bez sensu.
No tak, ale...
A dlaczego? Poczekaj,
no bo
dlaczego?
Na przykład, no wie pani, no musi mieć jasne oczy, bo też na przykład spotykam się z czymś takim, wcześniej takiego czegoś nie znałam, że są osoby, które mówią, że ta osoba nie może mieć ciemnych oczu. Bo ciemnym oczom nie można ufać.
Nie,
i zawsze
naprawdę.
Jak to słyszę, to mnie to tak bawi, no bo wiadomo, ja też mam ciemne, więc...
Może jakie masz
ty też masz ciemne.
Ja też mam ciemne. I co wtedy odpowiadasz, jak ktoś coś takiego mówi? Bo to już jest dla mnie jakiś
zastanawiam
absurd.
Się, czy jest sens dalej współpracować z taką osobą.
No tak, bo to jest...
No bo to jest... No kurczę.
No to są jakieś przesądy w ogóle, uprzedzenia... No ale mówiło się, że kiedyś... Przepraszam, tylko jeszcze tylko jedną rzecz dopytam. Był taki film, Mężczyźni wolą blondynki. Mm-hmm. Ale mówi się o tym, tak? Mówiło się może teraz mniej, że mężczyźni mają takie prymitywne podziały na blondynki, brunetki.
Nie, to nie jest prymitywne. No każdy ma jakieś preferencje, więc można to zaznaczyć. Mm-hmm. Tylko ja zawsze mówię, bo tak, wygląd jest bardzo ważny. Jeżeli ktoś, dla niego wygląd jest bardzo, bardzo ważny, po prostu no... Konieczna jest atrakcyjność, tak, tej drugiej osoby, to można to powiedzieć i jakby ja to biorę pod uwagę, tak, że osoba, z którą się spotkamy, no musi być atrakcyjna lub bardzo atrakcyjna. Mhm. I to jest okej, ale generalnie, jeżeli szukamy no, takiego prawdziwego partnera czy partnerki, z którym chcemy nawiązać jakiś taki głębszy kontakt, no to wygląd ma znaczenie, ale nie w takich detalach. Czy to jest blondynka, czy to jest brunetka, czy to jest łysy, czy to jest rudy.
A wzrost, na przykład waga?
Tak, to tak, ale to też w zależności od grup wiekowych.
O, to ciekawe.
To jest bardzo ciekawe. W grupie wiekowej 30+, waga nie ma znaczenia.
Tej drugiej osoby, której
szczególnie dla mężczyzn. I też się spotkałam z czymś takim, że jak na przykład pytam o to, bo to też są pytania w tym wywiadzie, ile ta osoba powinna mieć wzrostu, jakieś widełki poproszę, czy waga, to na przykład spotkałam się z czymś takim, to mnie bardzo zaskoczyło, ale też tak pozytywnie. Ale przepraszam, ale jakie to ma znaczenie? No i to tak właśnie chłopak 30, no on miał akurat 33 i też to się często właśnie zdarza, że mężczyźni
nie mają takich preferencji, a kobiety częściej. Wolałabym, żeby był wysoki, tak pod 2 metry na przykład. Tak?
Ale też na przykład, ale właśnie też z tym wzrostem jest tak, że czasami kobiety mówią, teraz muszę się zastanowić. Nie, kobiety, masz rację, kobiety jednak mówią, że wolałyby, żeby był wyższy, natomiast mężczyźni mówią, mi nie przeszkadza, jeżeli kobieta będzie wyższa ode mnie. Jeżeli jej nie będzie przeszkadzało, to dla mnie to jest okej. Jeżeli chodzi o wagę, jeszcze do tego wrócę, powyżej 40 to ma znaczenie.
Jak to?
Dla wszystkich.
Tak,
a powyżej 50 to już w ogóle
bardzo. Ale w jakim sensie tak dokładnie?
Powyżej 50 w sensie zdrowia. Zdrowia, że aktywność, że zdrowe jedzenie. Dużo osób takich przychodzi, które mówią o tym, że jakby zależy im na długim życiu, no bo to już tak zaczynamy myśleć
tutaj,
wtedy.
Że otyłość to może być.
Że może być tak, że powoduje choroby, zdrowotnie, problem, mało aktywności. Najgorsza rzecz na świecie to w ogóle, że ktoś lubi siedzieć na kanapie i oglądać seriale na przykład, nie, a nie...
A ludzie się przyznają do takich rzeczy? Że lubią
wszyscy
siedzieć na kanapie?
Wszyscy są fit?
No.
Oczywiście.
Czyli jednak nawet tobie w rozmowie mówią raczej to, co by chcieli, że kreują rzeczywistość raczej, tak?
Tak, trochę tak. Tutaj jeszcze tylko, ja oczywiście nie mam powodów nigdy, żeby nie wierzyć temu, co mówi ta druga osoba, więc ten wywiad to jest takie główne źródło informacji, ale nie jedyne, bo po każdym spotkaniu, na które idziemy, czy idzie ktoś, dostaję taki feedback. Czyli można, powiedzmy, skomentować to spotkanie, czy tą drugą osobę. Zazwyczaj to są bardzo miłe komentarze, ale na przykład właśnie jeżeli coś nie gra, to ja wtedy wiem już co, bo jedna osoba powie, druga, trzecia. No na przykład ktoś powie, że ta osoba wciąż wraca w tematach, mimo tego, że to jest na liście takich tematów, których nie należy poruszać na pierwszej... No tak, są takie pytania.
Łamie przepisy.
Łamie trochę przepisy i wciąż wraca do tematu na przykład swojej byłej partnerki, czy jakiegoś zdarzenia z przeszłości, mimo tego, że na przykład w czasie rozmowy oczywiście mi też ta osoba o tym wspomniała. No i ja jakby tak dałam sygnał, że rozmawiamy na tym pierwszym spotkaniu głównie o jakichś zainteresowaniach, o jakichś planach, o przyszłości, tak? No idziemy do przodu.
Ty organizujesz te spotkania?
Ale w nich nie uczestniczę.
Nie, no tylko... przez moment myślałem, że tam też idziesz, przedstawiasz ich sobie i potem, no to ja już państwa zostawiam.
Nie, nie, tak aż nie. Tak nie prowadzę. Tylko właśnie jakby dogrywam sprawę miejsca, terminu. Czasami ktoś mówi, że na przykład wiem, że te osoby mają psy i kochają te psy, więc umawiam ich na... Jeżeli oczywiście tam te pieski jakby też w pewnym sensie są kompatybilne, to że idą sobie na spacer brzegiem morza, czy akurat w Trójmieście, czy w ten sposób, nie?
No dobrze, a weźmy taką hipotetyczną sytuację, że ja się do ciebie zgłaszam. Ty masz, przypuszczam, jakąś bazę już mężczyzn u siebie.
W jakiej sprawie?
Jestem wolna hipotetycznie, więc zgłaszam się do ciebie. Dzień dobry, Małgosiu, słuchaj, no szukam mężczyzny i jakiegoś partnera i ty mi zadasz tych kilka pytań. Pewnie
no, więcej niż kilka, no ale tak, zadam dużo pytań.
Kilkadziesiąt.
W jakim wieku ma być, czym się ma zajmować, tak?
Tak.
Tego typu, czy jestem skłonna na przykład, no bo przypuszczam, że w Warszawie masz jakąś bazę, ale masz też dużo większą bazę w całej Polsce,
tak,
więc
to też
czy
pytam
skłonna
o region, jaki zaznaczasz. Właśnie.
A jeżeli mówię, że cała Polska, to ty pewnie zapytasz, czy jestem skłonna do przeprowadzki, no bo też musimy wziąć pod uwagę, że coś może z tego wyjść.
No tak zakładam.
Aha, aha.
Że jakby to jest taki temat otwarty, że ty możesz się przeprowadzić lub ktoś, no bo to też są osoby, które przedstawię ci, które też biorą pod uwagę to, że mogłyby się przeprowadzić.
I skąd ty wiesz, jakiego mężczyznę mi zaproponować? Bo tylko jednego mi dajesz do wyboru, tak? Na początek. To nie jest, że mi mówisz, mam
nie
tutaj...
Nie ma wyboru, może tak powiem. Aha. Dostajesz propozycję osoby, która moim zdaniem jest dla ciebie odpowiednia. Idziesz na to spotkanie, albo zaiskrzy, albo nie. Mhm. Po tym spotkaniu informujesz mnie, czy chcesz, żebym szukała dalej dla ciebie i przedstawiła ci kolejnego kandydata, czy na przykład chcesz poznać tą osobę i pospotykać się z nią jeszcze trochę. Mhm. Nie ma czegoś takiego, że a tutaj jest pan Stefan, a tutaj jest pan Zenon. Też na pewno w twoim wieku to inne imiona by były.
Ale i co wtedy już, jeżeli mnie poznasz z Zenonem, załóżmy, to już ze Stefanem więcej nie mogę się spotkać.
Znaczy, no raczej, to znaczy no, tak, jeżeli pójdziesz z Zenonem na randkę
tak, okay.
i się wymienicie z Zenonem tak. na końcu telefonami
aha.
i tak sobie ustalicie, że się znowu spotkacie,
aha.
to dopóki się z Zenonem ponownie nie spotkasz, to nie przedstawię ci Stefana. Nawet nie będziesz wiedziała, że jest Stefan.
Aha. Dobra, a jeżeli cię oszukam i powiem, że nie, no wiesz, Zenon bardzo sympatyczny człowiek, ale jednak nie zaiskrzyło, to myślałam, może zejść, ale niech ona mi jeszcze, skoro już zapłaciłam, to jeszcze niech mnie pozna z tym Stefanem i ten Zenon też załóż będzie tak kombinował.
Nie, Zenon nie będzie kombinował.
Dlaczego?
No bo Zenon nigdy nie kombinuje.
A, czyli mężczyźni
tak,
są...
mężczyźni nie kombinują. Jeżeli jemu się podoba dziewczyna, aha. to on już nie szuka dalej.
To ciekawe.
I co, mówi tobie, że chce się dalej
i dzwoni,
pospotykać
mówi,
z Pauliną, tak?
Proszę już mi nie szukać nikogo, ja tylko już teraz z Pauliny widzę.
A Paulina nie bardzo.
No dobra, a jeżeli ty wiesz na przykład, że ja tobie powiedziałam, że z Zenonem nie chcę się spotykać już, bo jest sympatyczny, ale nie zaiskrzyło i szukaj mi kogoś innego, ty mnie umówiłaś ze Stefanem, to ty powiesz Zenonowi co wtedy?
To powiem, a może pan by poszedł jeszcze na inne spotkanie?
W ten sposób powiesz. Mm-hmm. Nie powiesz, że Paulina nie. powiedziała, że przecież nie bardzo.
No bo to jest ale sprawa, on, ale on ciekawa zrozumie. Sprawa. On
tak, zrozumie?
Mhm.
On zrozumie, no wiesz, taki message dostaje. No to...
Tak, w ogóle ludzie tutaj są bardzo tacy wrażliwi, że pewnych rzeczy nie trzeba mówić, że to się tak wszystko w takich opiera na takich niuansach. I to jest też takie bardzo właśnie fajne, że nikomu nie trzeba tak kawa na ławę.
A powiedz jeszcze, jaką rolę gra kwestia w tym twoim kwestionariuszu, w dobieraniu tych osób? Kwestia wieku, kwestia zawodu, zainteresowań, wykształcenia i geografii w takim sensie, że ktoś, wiesz, z wielkiego miasta, z mniejszego miasta, wieś, miasto, no takie rzeczy.
To ma znaczenie. Ja generalnie skupiam się na miastach, na dużych miastach. Mam takich 8, powiedzmy, ośrodków. Jeżeli ktoś jest spoza tego miasta, musi jakby zaakceptować to, że będzie się spotykał na przykład w Warszawie, tak? I że to nie będzie tak, że jeżeli to jest nawet dziewczyna czy pani, to że pan przyjedzie do niej.
Tylko
ona musi przyjechać do tej Warszawy i tutaj się w Warszawie spotkać.
A dlaczego tak? To jest dyskryminacja dlaczego? Mniejszych miejscowości, miast.
Bo to na początku w sumie, no, w sumie to wyniknęło z tego, że na początku spotykałam się ze wszystkimi twarzą w twarz. Teraz po prostu...
A.
Czasowo już nie dałabyś rady, pewnie tak. z każdym się
twarzą. A, bo ty mówisz, teraz mówisz o sobie, znaczy w kontekście spotkań z tobą, ale to i tak są wideo spotkania. Więc to
teraz
nie ma
już tak, no niby nie ma, ale...
A wcześniej było.
Ale łatwiej jest jakby, jednak zależy mi na tym, żeby jednak tych ludzi ze sobą dobierać. I to musi być w jakimś określonym regionie. Bo jeżeli zrobię taką jakby, że tak powiem, otworzę bramy na tutaj, że każdy zewsząd, to bardzo trudno będzie dobrać te osoby.
To znaczy chodzi ci o to, że jeżeli ona jest z Jeleniej Góry, a on jest z Gdyni, To jest za daleko w tym sensie?
Nie, to nie jest za daleko, ale jeżeli na przykład ona jest, załóżmy, z Warszawy, a on jest z małej wsi podkarpackiej,
no tak.
No to oni się nigdy nie dobiorą.
Jednak.
Tak, raczej, tak, no chyba, że ona powie, że marzy o tym, że ona... Inaczej, chyba, że ona powie, że ona przyjechała do tej Warszawy, ale całe życie wcześniej mieszkała z rodzicami na wsi, aha, że jej się podobało i ona by chciała wrócić. To aha, wtedy jest szansa, ale generalnie może trochę sobie ułatwiam życie, może troszkę próbuję ułatwić życie tym moim klientom, żeby jednak mieli te dobory. No chodzi o takie konkretne jakby profile.
No dobra,
osób.
A kwestia wykształcenia.
Jest bardzo ważna dla kobiet. Kobiety tak? oczekują, że mężczyźni będą wykształceni.
A wykształceni, ale chodzi tylko o wykształcenie, czy chodzi też o to, że zaradność? Mają dobrą pracę, tak, że wiesz, też. Zarobki i takie rzeczy.
To jest jedno z najważniejszych kryteriów dla kobiet.
W sensie co?
Wykształcenie
zarobki?
I zaradność. Czasami, jeżeli nie ma wykształcenia, ale jest bardzo zaradny, to może być.
A jak sprawdzasz, czy mężczyzna jest zaradny?
Mężczyźni opowiadają o tym, czym się zajmują, co robią, to w tej w rozmowie wynika. Dla mężczyzny nie ma znaczenia, czy kobieta jest wykształcona. Czasami ma, ale nie zawsze.
Bardzo ciekawe rzeczy, ale wiek jeszcze, bo o tym wiek, chyba nie mówiliśmy. No.
Wszyscy chcieliby się spotykać z młodszymi osobami.
W sensie
i kobiety,
płcie?
I mężczyźni. Mhm.
Kobiety by się chciały spotykać z młodszymi mężczyznami?
Tak, zdecydowanie. Nie tak bardzo dużo młodszymi, ale młodszymi. Mhm. Kobiety uważają...
No, ale dlaczego tak na mnie patrzą?
Kobiety uważają, że mężczyźni za nimi nie nadążają.
Naprawdę? Ale pod względem fizyczności, mentalności?
W pewnym wieku pod każdym względem.
Że nie nadążają?
Nie wiem, no jeżeli kobieta ma 60 parę lat, bo ja mówię teraz o takim przedziale 60 parę, okay, dobrze? Jeżeli kobiety mają 60 parę lat, to one szukają partnera zdecydowanie młodszego. Trudno jest im zaakceptować osobę starszą. Ale ciekawostka jest taka, że osoby, które przychodzą do biura matrymonialnego, nie wiem, czy tylko do mojego, czy w ogóle tak po prostu jest, to też to jest specyficzny typ człowieka. To są ludzie, którym się coś chce, którzy mają plany, czasami szerokie. I to, że ktoś ma 70 lat czy 75, to tak naprawdę nie ma znaczenia, biorąc pod uwagę jego plany i to, co on w ogóle chce jeszcze w życiu zrobić. Mhm. To, co zrobił, to, co robi i co jeszcze chce zrobić. Więc to też są inni ludzie, tak? To są osoby właśnie no, aktywne. No może nie wszyscy, niektórzy tam przesadzają z tym, że są tacy mega fit, ale to są
ale
osoby...
aktywni w każdym sensie.
No w każdym, tak.
To jak w takim razie udaje ci się łączyć tych ludzi, skoro każdy szuka młodszych? No bo i kobiety teraz mówisz, że szukają młodszych
jednak
partnerów, prawda?
Zawsze podkreślam, że elastyczność jest ważna. Każdy by, no taki ma, każdy tak mówi, żeby chciał, ale...
No tak, to jest niemożliwe, no bo nie będą wszyscy młodsi od wszystkich. No, tylko ktoś tam jest starszy.
Trochę teraz zaczęłam właśnie tak... właśnie zastanawiam się też nad czymś takim, czy by w ogóle nie wprowadzić takiego zakazu informowania, ile kto ma lat. Bo to by też w ogóle bardzo ułatwiło życie, bo czasami są osoby, które po prostu tak do siebie wspaniale pasują. Mężczyźni określają wiek, tak? Tutaj są jakby tak, no
swoje
kobiety,
preferencje.
Tak, że kobieta nie może być tam nie młodsza czy starsza, bo czasami mężczyźni szukają w swoim wieku i tutaj jakby nie ma dyskusji, jakby nie chcą młodszych kobiet. Też tak jest. Ale marzy mi się taka sytuacja, że zapominamy o wieku, tak? Że poznaję ludzi według tego, jak do siebie bardzo pasują. I to też jest taka właśnie ciekawostka. No,
czy
jest...
możecie zainspirowaliśmy ale to jest jakoś, co? Z tym wiekiem?
Troszkę żeby... jakby, no bo ja już o tym kiedyś pomyślałam, ale to porzuciłam. I teraz tak znowu to do mnie przyszło, że może to byłby dobry pomysł. Oczywiście nie każdy się na to zgodzi, nie? No bo też mężczyźni właśnie czasami mówią, kobieta musi mieć taki i taki wiek. Ale tak naprawdę mężczyźni nie rozpoznają, ile kobiet mają lat. Zazwyczaj po prostu nie wiedzą tego, bo kobiety to świetnie ukrywają, dobrze wyglądają, więc czasami...
No dobra, ale w którymś momencie to i tak wyjdzie, tak? Gdyby ta znajomość była...
No tak,
i
ale
może
to już nie ma znaczenia, no bo jak już zaiskra,
się
zakochają...
To nie powinno mieć znaczenia, oczywiście.
Wiesz, bo najważniejsze jest to, że co wiesz o tej osobie przed poznaniem jej, bo już sobie coś tam w głowie układasz na i temat, a jak już zaiskrzy to, co Małgosia mówi, no to nie są cię w stanie nawet znajomi odciągnąć rodzina od tej osoby, po prostu to już nie ma znaczenia, bo to już się wydarzyło, to już,
tak, to już
jest
jesteś już po prostu, już jesteście spięci.
Pozamiatane po prostu, tak. Jesteście już tą parą. Ale to jest ciekawe, co mówisz o tym wieku, bo mam wrażenie, że w Polsce cały czas pary z dużą różnicą wieku są stygmatyzowane, zwłaszcza jeżeli kobieta jest starsza od mężczyzny, więc to jest super coś
nie
takiego, że...
Ale w Polsce pamiętajcie przypadek Macrona i jego starszej.
Ale Macron też właśnie mi się wydaje, że on właśnie taki dał sygnał, że można. Że mimo tego, że dużo osób właśnie na początku no, jakoś to komentowało negatywnie, to może troszeczkę też z innego względu. Może to chodziło o to bardziej, jak oni się poznali. Ale myślę, że fajnie, że takie coś się wydarzyło i że to jest osoba publiczna.
Z biurem matrymonialnym kojarzą mi się starsze osoby,
mówiąc
szczerze.
Tak się kojarzyło kiedyś.
A ty mi powiedziałaś, jak rozmawiałyśmy przez telefon, że myślisz o tym, żeby obniżyć ten wiek, bo u ciebie mogą się zgłaszać osoby powyżej 30 roku życia.
Tak.
Czyli masz odzyw od młodszych?
No tak, właśnie mam. Na początku to ignorowałam, no bo wydawało mi się, że to jest niemożliwe, że jeżeli ktoś ma 25 lat, to nie jest w stanie znaleźć sobie partnera czy partnerki, skoro są kluby, są różne fajne miejsca, w ogóle, no nie wiem, jakieś grupy dyskusyjne, studia, ale jednak tak. I to nawet gdybym wymyśliła sobie, że to będzie ten próg wieku będzie 20 lat, To też bym miała w ogóle bardzo dużo klientów. Nawet nie wiem, czy to ta grupa by nie zdominowała w ogóle mojego biura matrymonialnego.
Dlaczego tak mówisz?
Dlatego, że młodzież teraz ma potężne problemy ze znajdywaniem tego drugiego człowieka dla siebie.
Ale no dobra, dlaczego?
Myślę, że mogła tutaj mocno wpłynąć na to pandemia. Wycofaliśmy się, zamknęliśmy trochę w sobie, w czterech ścianach, przeszliśmy na zdalne.
No i przestali chodzić do szkoły.
Przestali chodzić do szkoły, więc też takim niektórzy w tym takim najważniejszym momencie swojego życia właściwie, kiedy się nawiązują te relacje, no to oni siedzieli w domach po prostu zamknięci, nie? Więc myślę, że to też się przyczyniło. No nie ma teraz tak już klubów, nawet nie wiem, no też tak nie chodzę za bardzo, ale jak idę, no to widzę takich ludzi w moim wieku, a nie jakichś młodych, no. Naprawdę młodzi ludzie czasami, może to jest w Warszawie jest inaczej, tak, ale...
Myślę, że w Warszawie są takie miejsca.
W Warszawie może tak, ale w Trójmieście może też są, ale no...
Wiesz co, ja odnoszę takie wrażenie, jak o tych klubach rozmawiamy, że Tinder niczym się nie różni od klubów, tylko że tutaj w rzeczywistości poznajemy się na jedną noc, a na Tinderze wirtualnie poznajemy się na jedną noc i ewentualnie, jeżeli jedna i druga strona ma ochotę, to się umawia na to jedno dwurazowe spotkanie. I że dlatego może młodzi ludzie do biura matrymonialnego
może,
uderzają.
Poza tym jest też taka, na przykład takie właśnie młode osoby, z którymi mam jakiś kontakt, to one się na przykład obawiają takich jakichś pigułek, że ktoś im coś wrzuci, że coś się wydarzy, że to jest w ogóle jakaś taka aż taka jakaś, nie wiem, schiza na tym punkcie. No,
tak?
Tak. Że wręcz boją się iść do klubu, bo jakby to jest dla nich jednoznaczne z tym, że tam się może coś złego wydarzyć.
A jak przebiegają takie spotkania pierwsze, jak już dopasujesz tę parę, to potem masz feedback od jednej, od drugiej pewnie strony. I co oni ci mówią wtedy? No, jak mniej więcej podobne są opinie mężczyzny co kobiety a propos tego spotkania? Mężczyzna na przykład może mniej szczegółów opowiada, kobieta więcej, jak to wygląda?
No muszę powiedzieć, że na przykład tak mężczyźni zawsze mówią miło. Zawsze miło, zawsze podkreślają właśnie to, że to było sympatyczne spotkanie.
Szklanka do połowy pełna.
Prawdopodobnie chodzi też o to, że te kobiety są naprawdę atrakcyjne. I właściwie kobiety, które zgłaszają się do biura matrymonialnego, no są naprawdę, no nie ma jakby się do czego przyczepić, tak?
Możesz tak generalizować po prostu, że kobiety, które się zgłaszają do ciebie, do biura matrymonialnego,
wszystkie są atrakcyjne.
O.
Pod wieloma względami. Nie mówię, że są piękne modelki, czy coś w tym stylu, tylko są atrakcyjne, nie wiem, no są po przejściach, mają już jakąś taką mądrość życiową, są ogarnięte, no bo musiały, nie wiem, dzieci wychowywać same, czy musiały zadbać o siebie, o rodzinę, więc naprawdę to są fajne osoby. Jeżeli chodzi o młodsze panie, te 30+, no to zawsze są to osoby, które mają dobrą pracę, mają właściwie, no są ogarnięte, znają języki, inteligentne, no naprawdę fajne.
A mężczyźni?
Mężczyźni też, chociaż mam bardzo dużo telefonów od osób, mężczyzn, z którymi niestety nie mogę współpracować.
Dlaczego?
Ponieważ nie mają nic do zaoferowania.
Ale co to znaczy?
Podstawowa rzecz. Praca, lokum i jakieś chociaż średnie wykształcenie.
Mhm. A, po prostu, no tak, no tak. Mhm.
Dużo jest takich mężczyzn i oni jakby nie mają problemu z opłatami, tak? Oni nawet deklarują, że oni w ogóle tutaj mogą wziąć najdroższe pakiety, jakie sobie tylko wymyślę, bylem tylko przyjęła ich do biura i znalazła im partnerkę.
To znaczy, ale czyli... że są zaradni, skoro mogą zapłacić za
wyższe. A podobno chwilówkę każdy może wziąć, tak słyszałam. Także to raczej mi się wydaje,
ale
to jest źródło.
To oni liczą na to, że znajdą będą utrzymankiem, czyli że ty im znajdziesz sponsorkę w cudzysłowie?
Tak to nie, bo jeżeli ktoś szuka sponsorki, to wprost o tym pisze. To dostaje takie informacje, czy są to maile, czy ta osoba dzwoni. I jakby...
A to dla ciebie też nie?
Nie, to tak tylko w ramach takiej ciekawostki.
Ale wróćmy do tego, o co Paulina zapytała, do tego momentu, kiedy oni się spotykają. Jakie są twoje statystyki? Jaki procent tych, którzy się spotykają pierwszy raz, kontynuuje te znajomości, coś z tego wynika?
Mogłabym mówić tak w sumie o mężczyznach tylko. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to mężczyźni dosyć szybko znajdują tą swoją partnerkę. W biurze właściwie jest taka gwarancja jakby trzech spotkań. I mężczyźni bardzo często się zamykają w tych trzech spotkaniach. Czasami pierwsze spotkanie wystarczy, żeby jakby mężczyzna chciał kontynuować znajomość. Jeżeli tylko kobieta na to przystanie, no to jakby tutaj temat jest zamknięty. Mówię to na podstawie tego, że jakby mężczyźni, którzy przychodzą i mężczyźni, którzy za chwilę znikają, bo już znajdują tą swoją towarzyszkę.
Ale są mniej wymagający, czy rzeczywiście wynika to z tego, że kobiety są atrakcyjniejsze u ciebie w biurze matrymonialnym?
Oczywiście chciałabym myśleć, że to dlatego, że ja tak świetnie dobieram. I coś tam w tym pewnie też jest, ale myślę, że mężczyźni mają bardzo takie konkretne oczekiwania, jakieś swoje takie ramy czy widełki. Jeżeli kobieta jakby się w nie wpasowuje, to jest okej, tak? No to też są mężczyźni po przejściach, więc wiedzą, że to, że ktoś będzie, nie wiem, najpiękniejszy na świecie, no to nie do końca znaczy, że będzie im się fajnie, szczęśliwie żyło, tak?
Nie, no bo mówisz, że jeżeli chodzi o mężczyzn, to te statystyki możesz podać, no bo oni częściej po tym jednym spotkaniu...
Tak, i to jest poziom 80%.
A kobiet... Aha, wow.
80%?
80%. W ogóle... mężczyźni mają olbrzymią trudność, żeby przyjść do biura.
Wstydzą się, tak?
Wstydzą się, uważają, że to jest jakieś takie, nie wiem, krępujące, że to świadczy o tym, że w jakimś obszarze sobie nie daliśmy rady. Natomiast jeżeli już mężczyzna pokona tą barierę tego, nie wiem, wstydu, strachu, jakieś skrępowania, to naprawdę to się kończy sukcesami takimi i każdy właściwie później przyznaje, że to był dobry krok, że jakby... mimo tego, że to się może wydawać takie no, jakieś mega stresujące, ale to już akurat i mężczyzn i kobiety dotyczy, to jest stresujące do pierwszego spotkania. Jak już ktoś pójdzie na to pierwsze spotkanie i zobaczy, jak to w ogóle wygląda, jakie to jest sympatyczne, miłe, to już ten stres odchodzi, nie?
A gdzie się umawiają? W jakiejś restauracji? Na spacerze?
Różnie,
na
herbatce? Tak właśnie, różnie. Jak to chce.
Ale to już oni się umawiają, czy to
nie,
jeszcze
ty ich umawiasz? Ja to pośredniczę w tym. No bo też wiem, jakie to są osoby, że co one by jakby najchętniej robiły, nie? Czy by poszły sobie do restauracji na jakiś pyszny obiad, czy by poszły sobie na spacer
a
z psami.
No dobra, czyli wiesz to, tak? Mniej więcej.
Ja tak wiem dużo, bo to już jest po tej rozmowie.
Nie, bo pytam o to, bo teraz rozmawiałam z jedną ze swoich koleżanek i mówi, że już trzeci raz się umówił przez tą aplikację randkową z nią i poszedł na spacer, ewentualnie jakąś herbatę do ręki czy soki. Ona mówi, no jak chcę poćwiczyć, to pójdę na siłownię i tam zrobię 10 tysięcy kroków. Więc dlatego o to pytam, bo to jest wbrew pozorom ważne, bo tak, gdzie ta randka się odbywa. Bo nie każdy widzi randkę jako spacer, bo też patrzy na to pod kątem widzenia też materialne. W sensie, a może on chce przyoszczędzić, a może on jest skąpy, a może on nie ma pieniędzy.
No tak, dokładnie. To czasami... taki spacer jest okej, ale to nigdy nie może być jakiś, na przykład kiedyś miałam taką właśnie pana, który miał taką w ogóle fantazję niesamowitą, miał takie pomysły. Musiałam go zawsze tak po prostu stopować, bo on na przykład mówi, że ja wiem, że tutaj no tak z panią tam, załóżmy Krysią, pana chciałam umówić, on mówi tak, to niech się pani zapyta Krysi, czy moglibyśmy spotkać się o 21:00 i przejść całą plażą od Orłowa do Brzeźna w ogóle w świetle księżyca. Ja mówię, no proszę romantyk. Pana. No romantyk, ale no nie na pierwszej randce, mm-hmm. no bo jednak ta osoba mogłaby się poczuć niekomfortowo i żeby iść z obcym jednak facetem przez plażę w nocy i po prostu... Także no nie na pierwszej randce takie rzeczy. Raczej wybieramy takie miejsca, to zawsze muszą być miejsca publiczne. To jest nawet zapisane w tym regulaminie.
Powiedz, czy często zdarza ci się taka sytuacja, że po tym pierwszym spotkaniu dostajesz od nich telefon: pani Małgosiu, bardzo dziękuję. Tak kliknęło, że pani nawet nie ma pojęcia.
No ja uwielbiam w ogóle takie telefony, na przykład jak ktoś właśnie po spotkaniu dzwoni, ale już we dwójkę dzwonią i tak: pani Małgosiu, bo my z Krysią, już tak jest, już jesteśmy już my, jest już my. Nie jest. My z Krysią dziękujemy pani, do widzenia. Także to też się oczywiście takie rzeczy zdarzają. To jest bardzo w ogóle sympatyczne.
No do widzenia jeszcze fakturka.
Nie no, fakturka jest wcześniej.
Wcześniej, z góry.
Z góry oczywiście.
A ile kosztuje taka twoja usługa?
No ceny zaczynają się od 700 zł, mhm. z tym, że to jest akurat kwota dla osób starszych, powyżej 65 roku życia. Tak dla osób, które są jeszcze przed emeryturą, to jest około od 900 w górę.
I ale mówisz, że zaczynają się, to znaczy od czego zależą te ceny? Są różne pakiety?
Są różne pakiety, tak. W zależności od tego, kto czego oczekuje i na ile też może sobie pozwolić.
Bo jest o takim pakiecie najbardziej surowym, a potem o takim, wiesz...
Wypasionym tak zwanym.
Maybach.
No, zaczyna się od 900 zł. Mhm. Ceny są różne, ale mam mówić o tym...
Ale co tam wchodzi? Co wchodzi w ten pakiet?
W ten pakiet wchodzi jakby... Gwarancja 3 spotkań z 3 dobranymi osobami.
Przez ciebie.
To... Tak, w ciągu 6 miesięcy. Może się nawet tak zdarzyć, że tych randek będzie więcej i za nie się nie dopłaca, ale raczej są to 3 spotkania.
Mm-hmm. Ale 3 spotkania z 3 różnymi osobami? Czy jeżeli na przykład osobami? Nie wiem, z Krzysztofem spotkam się 3 razy, z Grzegorzem 3 razy?
Nie. Z trzema różnymi osobami i w tym pakiecie również jest możliwość, że raz można zawiesić aktywność. To jest po to, że jeżeli... ktoś nam się spodoba, ale załóżmy jest to pierwsza randka, no to chcemy zobaczyć, czy kto to jest, czy na drugiej randce też będzie fajnie. Możemy zawiesić aktywność i możemy wrócić do biura do 3 lat.
Fajnie. No dobra, ale słuchaj, znowu mam ten taki mętlik, może przez to, że te aplikacje randkowe i ten wybór jest cały czas, te lody różne się pojawiają, smaki codziennie, więc załóżmy, wykupiłam te 3 spotkania u ciebie. No i właśnie...
Kobiety właśnie zawsze tak robią, jak teraz to co powiesz.
Tak, i teraz kliknęło właśnie z tym Krzysztofem, ale sobie myślę, kurczę, no dobra, zapłaciłam te 900 zł,
czyli
jeszcze
samo.
Te 2 spotkania mam zagwarantowane
w pakiecie,
no i... I co? I potem by nie wyszło tam z Grzegorzem, z Robertem i tym, że kurczę, Krzysztof był taki fajny, teraz głupio mi, co, i mówię tobie, wiesz, no umów mnie jeszcze raz z tym Krzysztofem.
A Krzysztof mówi, że już nie, bo wtedy jest obrażony już.
Ale mam pewnie numer do niego, no bo się wymieniliśmy i co, wtedy ja na przykład dzwonię, przepraszam.
Ale Krzysztof już będzie obrażony.
Będzie obrażony?
Oczywiście, że tak.
Ale może na przykład miałaś taką historię, że na przykład, że się odgniewał, że ci coś opowiedzieli.
Nie, zawsze się pogniewa.
Tak?
No bo wie, co robiłaś w tym czasie, kiedy do niego nie dzwoniłaś, że się spotykałaś ze Stefanem i Zenonem.
No ale na Tinderze przecież też takie historie
się wydarzają. No bo tam to jest co innego.
A tutaj
jest
inaczej. Tutaj każdy przychodzi naprawdę, bo to, co powiedziałaś teraz, to jest właśnie to, dlaczego ja nie mogę podawać statystyk, jeżeli chodzi o kobiety.
Aha.
Bo to jest po prostu klasyk. To jest klasyk. Kobiety zawsze tak mówią. Dlatego musiałam wprowadzić to jedno zawieszenie chociaż, żeby nie myśleć o tym, że jeszcze mam 2 w pakiecie, więc odpuszczam Krzysztofa, skoro Krzysztof może być super facetem. Dlatego, że też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ja się z kimś rozmawiam, z kimś spotykam, to ta pierwsza randka, zwłaszcza jeżeli ona nastąpi w miarę szybko, to jest jakby taki naprawdę dobry strzał.
No ale później jest to ciekawe, to rozumiem, to takie ludzkie, nie? No ciekawość. Tak. No dobra, a może tamten Zenek będzie lepszy od Krzysztofa?
No
i
może
to jest
tak
rzeczywiście
być,
ten
mówię,
syndrom
nie.
tych portali. Może tak być.
Może tak być, oczywiście.
Ale wiesz, takie członkostwo trwa 3 lata, czyli ja
Nie, 6 miesięcy.
6 miesięcy, ale mogę zawiesić.
Ale mamy pakiet wyższy.
No, ale, no dobra, już prywatnie spotykam się prywatnie już spotykam się z tym Krzysztofem, którego poznałam przez twoje biuro matrymonialne, ale na przykład po 2 miesiącach, no bo często jest tak, że po jakimś czasie dochodzimy do wniosku, że jednak do siebie nie pasujemy, mhm. prawda? No i zwykle to jest po kilku miesiącach. I ja wtedy mogę wrócić do ciebie i jeszcze te oczywiście. Dwa spotkania na mnie czekają.
Tak, 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 oczywiście.
A? Gdyby tam nie wyszło.
Gdyby tam nie wyszło, no bo to jest tak po pierwszym razie, no to, no to... ciężko stwierdzić jeszcze. Oczywiście
jeżeli
coś tam
zawiesiłaś, tak? Musisz zawiesić. Mhm.
Musisz ale to mogą być, słuchajcie, niezłe awantury między taką parą, bo zawiesiłaś. Ale czego nie wypisałaś się z tego biura? Czyli co, zawiesiłaś? Czyli, no. Prawda? No tak sobie myślę, że to...
No ale ten już, ktoś no... nie musi wiedzieć, jak tam jest no. pewnie. No. Nie, no może,
to już to już są tam, to już tam się gra w otwarte karty.
Dobra uwaga, no właśnie, dlaczego nie zawiesiłaś?
Dlaczego zawiesiłaś?
Dlaczego zawiesiłaś?
A nie zrezygnowałaś. To tak jak na aplikacjach randkowych nadal...
Bo mężczyźni często właśnie tak, że rezygnują, że już dziękuję, już tutaj proszę mnie wypisać.
A kobiety zawieszają.
To ciekawe, czyli kobiety są bardziej wymagające, bardziej wybredne, poszukujące i tak dalej.
Ale może to wynika z jakichś doświadczeń złych, że na przykład miały takie właśnie, bo często słyszę takie właśnie opinie na temat mężczyzn, że tak, że z kwiatka na kwiatek, że niesłowny, że znika, że wraca, nie wiadomo co mu chodzi. Tutaj tego raczej nie ma. Tutaj to są osoby, które naprawdę no, przyszły tu w konkretnym jakimś, z jakiegoś konkretnego powodu i w konkretnym celu. I co ciekawe, mężczyźni mówią, proszę panią, najchętniej dobra, no te trzy randki, okej, ale najlepiej by było, jakby tylko była jedna randka i ona byłaby trafiona. Że wcale nie zależy im na tym, żeby jakby szukać, przebierać, wybierać.
A jaki jest procent tych trafionych pierwszych randek w porównaniu do...
No tak
do...
nie mogę powiedzieć trudno w sumie. Powiedzieć. Trudno powiedzieć, ale jest ich więcej niż można by było się spodziewać. Bo czasami też wchodzi też taki element, że na przykład randka jest udana. Osoby są sobą zachwycone, ale na przykład następnego dnia dostaje telefon, że wie pani co, nie, jednak...
Przemyślałem,
tak, i jednak nie.
A ludzie się wstydzą nadal korzystać z biur matrymonialnego, czy jest to
mężczyźni,
temat...
No. Mężczyźni się wstydzą
A
właśnie.
Kobiety już nie?
Kobiety się w ogóle nie wstydzą, ale mężczyźni się wstydzą i to jest w ogóle najgorzej, dlatego że mężczyźni mają największe szanse. W ogóle, tak jak powiedziałam, 80% mężczyzn znajduje partnerki i w ogóle bardzo rzadko się zdarza, że oni wracają do mnie. Czyli to są trafione połączenia.
Ale są śluby?
Tak.
A dostałeś zaproszenia?
Tak, ja ostatnio dostałam nawet takie oficjalne podziękowania podczas ślubu. Normalnie na środku, no tak. Kwiaty, podziękowania.
A ile tych par udało ci się przed ołtarz zaprowadzić?
Właśnie nie wszyscy mi mówią o ślubach. Czasami się dowiaduję, bo na przykład ostatnio się dowiedziałam, bo przyszła do mnie klientka i powiedziała, że się dowiedziała, bo była na ślubie ludzi, którzy się u mnie poznali, ale oni mi na przykład tego nie powiedzieli. Czasami tam ktoś na przykład, kto polecił, to na przykład mówi, wysyła mi zdjęcie z Instagrama, że są razem, że tyle lat minęło, oni wciąż razem. Także ja tak się z różnych źródeł dowiaduję, ale oczywiście są też takie pary, które mnie informują. Ostatnio dostałam właśnie też zdjęcia pary, co w ogóle nie zaskoczyłam, że oni ślub wzięli, bo poznali się w kwietniu. On przyszedł w marcu, ona chyba przyszła w styczniu, on przyszedł w marcu, poznali się w kwietniu.
Wszystko
w tym roku i w ogóle 3 tygodnie temu zdjęcia ze ślubu. Więc ja myślałam, że mają jakąś sesję. Bardzo kliknęło, ale oni naprawdę w ogóle super on i on, super ona.
To opowiedz nam 3 śmieszne historie, które spotkały ciebie podczas pracy w biurze matrymonialnym.
3 śmieszne. To dużo. To
śmieszne,
jest, to
musia... zaskakujące.
Ale to musicie mi coś tak naprowadzić, żeby mi się tak przypomniało.
No, że bo... na przykład zaskoczenie, że się wydawało, że już nie uda się, że tam się, wiesz, z jakichś powodów, że sama na przykład stwierdziłaś, dobrałam ich, ale chyba to był błąd, a potem się okazało, że jednak... Super.
Nie, to takie czegoś raczej nie, dlatego że bo te osoby jak się spotkają, to muszą spędzić ze sobą godzinę tylko. Mogą dłużej, ale nie mogą krócej. I po tej godzinie już jest właściwie wszystko zawsze wiadomo. Że to nie jest tak, że ta godzina wypadła słabo, a później na przykład zaiskrzyło.
A oni się stresują? Mówią ci na przykład, o czym ja będę z nią rozmawiał?
Tak, bardzo się stresują. Do pierwszego, przed tą pierwszą randką jest straszny stres. Też dlatego musiałam wprowadzić do regulaminu coś takiego, że jak ktoś nie pójdzie na pierwszą randkę, bo ucieknie... Bo nie, że pójdzie, zobaczy i ucieknie, tylko w ogóle nie pójdzie,
to
ucieknie.
Dajemy mu szansę.
Nie, nie dajemy już mu szansy. Nie dajemy żadnej szansy.
Nie było takich ucieczek.
Nie może być takich ucieczek, dlatego że ta druga osoba się wtedy przecież bardzo stresuje, od razu sobie wyobraża, nie wiadomo co, że nie wiem, coś tam źle zrobiła, właśnie, że ktoś ją zobaczył za węgła, tam zaglądał.
A zdarzyły się takie historie, że na przykład facet albo kobieta zobaczyli siebie i uciekli, mimo że zrezygnować musieli z swojego biura?
Nie, absolutnie. Nie takiej sytuacji. Nie, w ogóle nie. No bo tam naprawdę to jest regulamin. Każdy jakby wie, że musi się ubrać tak odświętnie.
Jak to? Ale ty mówisz, jak się mają ubrać?
No tak konkretnie aż nie mówię, że dokładnie co. Chociaż zdarzają się osoby, które mi zdjęcia przysyłają przed randką. Czy tak? Tak, ale no nie mam zawsze czasu
ale
tak reagować.
Ale to znaczy, że mężczyzna na przykład mówisz, no taki smart casual, marynarkę by było dobrze, żeby pan miał, tak?
Ale mężczyźni, co ciekawe, mężczyźni wiedzą, jak się ubrać.
O. No bo mężczyźni mają łatwiej, jeśli chodzi o ubieranie się, bo mają mniej możliwości.
Ale też sobie zdają sprawę, że jak jest napisane, proszę się ubrać odświętnie, to jakby no wiedzą, że się należy ubrać odświętnie.
Czyli pod krawatem na przykład?
Nie, pod krawatem aż tak nie. Ale
a u kobiet to nie jest takie
oczywiste?
Chcę,
żeby mnie poznał taką, jaką jestem i chcę, żeby mnie taką zaakceptował. Jeżeli ktoś na przykład jest, nie wiem, kolorowym ptakiem, czy na przykład jakiś jest taki oryginalny, tak? Mhm. Zawsze staram się podkreślać jedną rzecz, że na taką pierwszą randkę musimy pójść i wyglądać, znaczy nie wyglądać szokująco, że ten strój powinien być w miarę taki naprawdę stonowany, klasyczny, po to, żeby nie odwracać strojem uwagi od tego, jacy jesteśmy.
No ale jak ktoś jest ekscentryczny na przykład, prawda? No i lubi...
Ale to musi sobie zdawać sprawę, że będzie trudno, nie? Aha. Bo jak słyszę właśnie taki tekst, ja jestem kolorowym ptakiem, to jest w ogóle super, ale to jest jednak, idziemy manifestować coś, a przecież to nie jest...
No nie, no to bo myślę, też, że jest kwestia balansu wtedy. To no, znaczy niech będzie tym kolorowym ptakiem, ale niech
później
nie przeginie akurat na pierwszym spotkaniu.
No na pierwszym po prostu, no bo co, przyjdzie kolorowy ptak,
kolorowy
czyli ja tu
ptak,
jestem na pierwszym
wiesz,
miejscu.
Kolorowy ptak nie może wrzucić na siebie garnituru, bo będzie, nie będzie sobą.
No nie, ale też chodzi o to, żeby nie przytłoczyć tej drugiej osoby.
Tak, no
nieprawda? To, żeby po prostu, no ty jesteś kolorowa, ale on też by chciał troszkę tak się pokazać, nie? Mm-hmm.
No ale wtedy może właśnie nic z tego też nie wyjść, no bo jak ktoś jest dominującą osobą, no to będzie chciał
udawać
od samego początku tę dominację pokazywać. A
ale kolorowy ptak często coś zakrywa, tak? To nie jest przecież tak,
to
że...
To też prawda.
Więc to... niekoniecznie. Po prostu chodzi o to, żeby pójść tak w miarę, być stonowanym, klasycznym,
balans
nie szokować, nie rzucać jakichś w ogóle opinii takich prowokacyjnych. Dlatego też pewne tematy...
Podejście.
Tak, żeby tematy pewne są zakazane. Oczywiście, jeżeli jesteśmy na wspólnej jakiejś takim linii idziemy. Dobrze, powiem taką historię w takim razie.
No,
a propos. Najgorzej, jak ktoś po prostu nie kłamie albo nie powie do końca prawdy. I była taka sytuacja, umówiłam parę i oni generalnie by do siebie bardzo pasowali, tylko że no, pani miała konkretne poglądy, a pan powiedział, że on nie ma żadnych. Co się
poglądów?
Później oczywiście okazało nieprawdą. Powiedział, że polityka nie ma dla niego żadnego znaczenia. Po czym na randce się okazało, że pani była nauczycielką, to było tuż po strajku nauczycieli. No i oczywiście temat sam się urodził. Okazało się, że pan był aktywistą zupełnie z innej partii. I tam doszło no, do bardzo takich nieprzyjemnych sytuacji, scen.
I nic z tego nie wyszło.
No nie wyszło tam jednak. W ogóle prawie. Mm-hmm. Ja się cieszyłam w sumie koniec końców, że tam nie doszło do rękoczynów.
Naprawdę?
Aż tak? Ale to tak i w ogóle bardzo rzadko się to zdarza. Ale jednak się zdarza, że na takiej randce, która trwa 45 minut, no godzinę trwa, tak? Nie, randka trwa godzinę. Ludzie wchodzą ze sobą w taką interakcję, że tam iskrzy i naprawdę dochodzi do jakiejś w ogóle awantury.
Znaczy tak się zdarza, ale zdarza się wtedy, kiedy nie mogą się powstrzymać i poruszają tematy na przykład polityczne albo religijne.
To akurat nie jest z tym związane. To akurat ten pierwszy przykład, który podałam, no to był
to
związany
tak?
z tym, że ten pan nie ujawnił swoich poglądów politycznych.
A potem się okazało,
bo weszli na temat...
A może nawet dobrze, bo tak by wiesz, po co przedłużać coś, co nie ma szans.
Tak, no ostatnio też... To tak, żebym nie zapomniała, to powiem o tych młodych ludziach, a później jeszcze jedną właśnie
Dobrze.
Historię o osobach, może zacznę od tej drugiej, bo to akurat teraz takie tematy polityczne, nie wiem. Też no, poznała się para, wszystko było fajnie, naprawdę świetnie tutaj wszystko grało. Ta znajomość nawet trwała już jakiś czas, tam powiedzmy kilka tygodni. No i tak się zdarzyło, że akurat była rocznica 10 kwietnia. No i jakby temat się pojawił właśnie...
Smoleńska.
No nie, to chodziło o dynamit, bombę, podkładanie bomby i tak dalej. No i po prostu jedna z tych osób taką wyraziła tutaj, że to był zamach. No i jakby... No pan mało co z krzesła nie spadł. Doszło do jakiejś rozmowy. Pani powiedziała, się obraziła na pana, że jak on w ogóle może tutaj podważać.
No, nie,
no i jakby...
Pozamętane to.
I się po prostu zakończyła znajomość. Ale z takim w ogóle hukiem, bo...
Ale mimo ja się tego, wcale że... nie dziwię. No,
no ja też się nie dziwię, ale...
Ale się... dlaczego do tego doszło, tak? O to ci chodzi. Dlaczego wcześniej to nie wyszło
na jaw? Nie chodzi o to,
tak?
Że czasami ludzie się... Nie, no to jakby było wiadomo, że ta pani ma takie poglądy, a ten pan takie, ale tak dużo rzeczy grało, że wydawało się, że jeżeli nie będą tego tematu poruszać, oni go nie poruszali, tak? Zupełnie poszli...
No to by poruszyli na drugiej albo trzeciej, wiesz, i tak by upadło.
Ale
no,
kamuflują też pewnie często
osoby, które mają prawicowe poglądy, bardzo często ich nie ujawniają. W ogóle też bardzo mało takich osób w ogóle przychodzi do mnie do biura.
Prawicowe w sensie politycznym? W sensie tak. Zwolennicy PiSu na przykład?
Tak.
O to chodzi.
Tak. Nawet mam taką opinię, że te osoby mają problem z zaufaniem i też dlatego tego typu instytucje mogą być dla nich w pewnym sensie problematyczne. No bo tutaj się jednak pracuje na zaufaniu, nie? Na relacji, na zaufaniu. I to jest problem.
A ta druga historia?
A ta druga historia właśnie też...
O młodych ludziach.
A, właśnie o tych młodych ludziach. To też było ciekawe. Tam doszło do jakiejś scysji, w ogóle bez żadnego konkretnego powodu. Jeszcze ten chłopak, dziewczyna się spóźniła, bo coś tam, pociąg nie przyjechał, czy samochód, czy coś, nie pamiętam. I on na nią czekał 45 minut. Miał kwiaty ze sobą. Wszystko w ogóle było dobrze. Spotkali się. I po tym 40 minutach, które spędzili razem, rozstali się w ogóle, rozbiegając się w dwie przeciwne strony, zadzwonili do mnie i ona, i on. I dokładnie powiedzieli tymi samymi słowami wszystko to samo na tą drugą osobę. Dlaczego im się nie podobało, że w ogóle ta randka była nieudana i w ogóle ta osoba jest taka śmaka i owaka. I po prostu jakbym nagrała jedno i drugie, to normalnie można by było nałożyć na siebie. W sumie nie wiadomo.
A co najczęściej?
Nie wiadomo, po prostu taki jakiś...
Była polityka tym razem.
To nie była polityka, to nie były żadne... Nie. Po prostu jakieś nastąpiło takie spięcie, że każde słowo powodowało jakąś taką negatywną reakcję.
A ty pytasz, dlaczego nie wyszło, jak ktoś, załóżmy, w taki cywilizowany sposób kończy randkę, tylko mówi, no pani Małgosiu, jeszcze to nie to. Musimy szukać dalej i ty pytasz wtedy, dlaczego nie wyszło?
Jeżeli ktoś wie, to tak. Po prostu czasami wystarczy, że ktoś mnie nie zaiskrzyło. Najtrudniejsze są takie sytuacje, nie tylko dla mnie, że na przykład spotykają się osoby i mają super spotkanie. Że na przykład w ogóle no wszystko po prostu cudownie pasuje. Te same zainteresowania, te same, nie wiem, właśnie spojrzenie na świat. No ale nie zaiskrzyło. A my tam nie szukamy jednak jakiegoś koleżeństwa. Chociaż teraz też wzięłam pod uwagę coś takiego, że może być taka opcja, tak? Że można sobie zaznaczyć, że szukam też przyjaciela.
No nie, podobno nie istnieje przyjaźń męsko-damska.
Odczuwasz coś takiego, że ktoś przychodzi do ciebie do biura i szuka partnera bądź partnerki na wzór swojego byłego byłej?
Też się tak zdarza. Zdarzają się nawet, że ktoś mi zdjęcia pokazuje, że chce taką osobę, jak jest na tym zdjęciu.
I ta osoba to jest były partner albo partnerka?
No już tam nie wnikam w to, ale domyślam się, że tak. Albo ktoś jakiś taki wymarzony, czy jakaś platoniczna miłość, czy jakaś niespełniona miłość.
Ja mam jeszcze...
Mówisz, tak? Bo to ja mam wrażenie, że ta osoba nie
ale
wyszła jeszcze z tego...
Ale jeszcze jedną historię, taką pozytywną.
Że ta osoba nie wyszła jeszcze z tego związku, prawda? No i tobie może być też trudniej kogoś znaleźć, bo to nawet jeżeli znajdziesz podobnego mężczyznę do tego, którego widzisz na zdjęciu, no to potem na tej randce może się okazać jeszcze większy ząk niż na tych, które nam opowiadałaś.
No, dokładnie. To znaczy, to tak może dziwnie zabrzmi, ale ja czasami jakby też, nie wiem, czy to powiedzieć, widzę, czy domyślam się, no powiedzmy, nazwijmy to, że domyślam się rzeczy, które nie są wypowiedziane, tak? że ktoś na przykład mi o czymś opowiada, o czymś, czy przekonuje, jaki jest gotowy, czy gdzie, w którą stronę zmierza, ale ja na przykład wiem, że to jest nieprawda. I o ile ta osoba jest cierpliwa czy otwarta, to możemy porozmawiać o tym, że być może to nie jest jeszcze ten jej moment na szukanie partnera, bo ona coś musi sobie jeszcze tam przepracować czy przerobić. Na pewno ważne jest, żeby po traumatycznych związkach może udać się na jakąś terapię czy poradę u psychologa.
Mogę jeszcze o coś zapytać, tak. póki pamiętam. Najbardziej wypasiony pakiet u ciebie, to na czym polega?
A mogę powiedzieć kosztuje? O innej firmie?
Jak to o innym biurze matrymonialnym?
A może o innym biurze? Nie. Powiem, jaki jest najdroższy na rynku.
Mogę, dobrze,
tak?
Dobrze.
Najdroższy na rynku w tej chwili to jest 10 tysięcy euro.
I co tam jest?
Podróż, a to nie wiem, bo to nie u mnie. Ja aż tak drogo nie mam.
Klasie biznes.
No dobra, ale cię wie, co tam jest w najdroższym pakiecie. Nawet nie musisz
nie
ceny
musisz
mówić.
Ceny, tak. To, co tam jest?
To znaczy, no przede wszystkim szukamy do rezultatu. Czyli do tego momentu, kiedy obie i pan, i pani zdecydują się kontynuować znajomość, dobiorą się. Można też w tym pakiecie zawieszać aktywność w dowolnej ilości, czyli no, można wiele razy próbować, tak? Ale najważniejsze jest, że znajdujemy tą osobę, którą powinniśmy znaleźć. To jest tak jakby najważniejsze. Oprócz tego w tym pakiecie też są tak parady i psychologa, i stylistki, i tam, jeżeli ktoś sobie życzy, bo to nie jest narzucane, bo jakby narzucenie czegoś takiego i powiedzenie, no w tym pakiecie masz to, proszę bardzo, skorzystaj, to może być obraźliwe i w ogóle ktoś może się źle z tym poczuć, nie? Ale może taką mieć, ma taką możliwość.
No wiesz, taka nowa ja w pewnym sensie.
Ale nie każdy tak.
Bo jeżeli chcesz znaleźć nową miłość, chcesz znaleźć nowe życie, no to też nieraz kobiety chcą też znaleźć nową siebie.
Ale ciekawe jest to, że osoby, które mówią, proszę panią, jeżeli coś by pani zauważyła, że ja powinnam zmienić w sobie, to proszę mi od razu mówić, proszę się w ogóle nie krępować. To zazwyczaj są to osoby, do których nie ma żadnych uwag.
Czyli perfekcjonista chce być jeszcze większym perfekcjonistą.
Tak. A jeżeli coś jest, czy pani by chciała, czy pan, żebym tutaj jakiś... Nie, dziękuję bardzo, nie chcę.
A widzisz, że ładne kobiety mają kompleksy? Zupełnie bez powodu?
Raczej nie dotyczące urody. Innych spraw.
Jakich?
Że nie są doceniane na przykład. Tego typu. Aha. Że chcą jakby właśnie, żeby... mężczyzna je docenił, tak? Czy uznał je jako osoby, nie wiem, inteligentne, zaradne. Bardziej o to chodzi.
Czyli potrzebują uznania,
tak.
Docenienia, uwagi.
A mają więcej wymagań, mówisz, względem mężczyzn, kobiety.
Znaczy kobiety. Czyli tak jest... naprawdę, czego oczekuje kobieta? Kobieta oczekuje, żeby jej mężczyzna był chociaż troszkę mądrzejszy od niej. Chociaż troszkę. W ogóle, żeby był inteligentny. No nie wiem, no, żeby łapał żarty, żeby w ogóle był taki bystry i w rozmowie, tak? Żeby jakąś tam ripostą potrafił czasami tutaj zaprezentować, wiadomo. No to lubimy, tak? Jeżeli kobieta ma wszystko, czyli ma, nie wiem, no ma pieniądze, ma mieszkanie, ma zainteresowania, podróżuje po świecie, to czego pragnie? No pragnie tego, żeby mieć z kim dzielić jakieś uwagi na temat tych podróży na przykład.
Ale jak ty sprawdzasz? Ale jak ty sprawdzasz te riposty u tych mężczyzn?
Nie, że tak troszeczkę zażartowałam, nie?
Ale to jest prawda, bo to jest cholernie ważne, to poczucie humoru.
Tak, no poczucie humoru jest bardzo ważne.
Ta inteligencja, ale jak ty sprawdzasz to? Rozmawiasz z tym facetem i co mówisz, a teraz zrobię panu quiz. No dobra, no ale
nie,
wiesz,
ja nie muszę quizu robić, to wiesz, czasami w tej rozmowie godzinnej, to tak jak wiesz, my teraz tutaj tak nam się sympatycznie rozmawia, a przecież my się właściwie nie znaliśmy się wcześniej w ogóle, ale jednak nam się fajnie rozmawia, no to już na przykład na tej podstawie to też już wiadomo, kto jakby jaki jest.
A to już miałabyś w głowie teraz kogo przypasować Maćkowi, a kogo mieć z tej swojej listy?
Nie odpowiem na to pytanie.
To znaczy, że tak. Ja mam jeszcze, tak żeby uporządkować naszą rozmowę, ponieważ powoli...
A każdy jest zawsze ciekawy.
Albo nie ma może. Może stwierdzi, kurczę, takie przypadki, to nie. Ich nie chcemy. O właśnie, a podałaś mi tak, to opowiedz może Maćkowi o takim panu, którego nie przyjęłaś, ale powiedział, że będzie gotowy za chwilę. To ja się zawijam. Słuch, Maciek, to już opowiadaj.
No dobrze, chciałam powiedzieć zupełnie inną historię, ale to akurat mnie rozśmieszyło ostatnio, jak właśnie... Z jednej strony bardzo naprawdę doceniam to, że ten pan napisał do mnie takiego pięknego maila, w którym napisał o tym, że szuka partnerki, żeby się zaprzyjaźnić, żeby porozmawiać, że on sobie zdaje sprawę, że na razie jakby on nie może, nie byłby w stanie stworzyć związku. Prawdopodobnie dlatego, że kobieta by jakby nie chciała, ale chciałby mieć chociaż przyjaciółkę. Przez jeszcze następnych kilka miesięcy jest związany kontraktem, który jakby blokuje go właśnie w tej kwestii związku. Nie chodziło o to, że pan... Przepraszam. No, że pan gra w filmach porno.
Okay.
I ja mówię, że wie pan, sam dobrze, że pan sam rozumie to, że to jest trudne, tak? To trudne byłoby dla kobiety zaakceptowanie czegoś takiego. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o przyjaźń, o jakąś rozmowę, no bo on powiedział, że na tym mu najbardziej zależy, to jasne, możemy spróbować. Procedura jest taka, że najpierw jest rozmowa telefoniczna, później jest wideorozmowa. I on się mnie zapytał, czy nie ma problemu, czy nie byłoby dla mnie problemem, żebyśmy porozmawiali, jak on, tylko że on ma castingi cały czas. Czy możemy rozmawiać? Jak on będzie na castingu? Ja mówię, jeżeli jakby nie przeszkadza, jest pan w stanie się skupić, to oczywiście. A on się mnie zapytał, czy moglibyśmy rozmawiać na kamerce? Czyli on w czasie castingu i my na kamerce. Więc ja mówię, to chyba, wie pan co, nie jest to chyba możliwe, no bo wtedy może ja nie mogłabym się za bardzo skupić jednak na
prawach. Miałabyś wiele szczegółów do przekazania wtedy potencjalnej partnerce.
Ale pomyślałam sobie, że może to nie chodziło wcale o tą przyjaźń, że to w ogóle o coś innego chodziło, nie? Że to...
I jak to się zakończyło?
No tak jakby zakończyliśmy
pan jest jeszcze rozmowę. Związany kontraktem. Jeszcze 3 miesiące.
Na kontrakcie.
Niezła historia.
Tak.
Dobrze, to jeszcze, bo ja mam, słuchajcie, bo powoli zmierzamy do zakończenia, więc ja mam jeszcze dwa pytania i jeszcze jest ta twoja jedna historia, którą trzymam w zanadrzu na koniec.
Na koniec, bo nie wiem, czy ją opowiem, bo mogę się rozpłakać, bo to jest tak wzruszająca historia, że chcę ją opowiedzieć na końcu, żeby po prostu ewentualnie się to wytnie.
Nie, takich rzeczy nie wycinamy.
To zadawa pytania, bo mamy już
pytanie,
bardzo mało czasu.
Pytanie moje, te pierwsze. Czy zgłaszają się do ciebie osoby homoseksualne?
Tak, teraz już tak. Już otworzyłam się też na taką opcję, ale troszeczkę inaczej działam w tym, w tej kategorii, tak powiem.
Inaczej działasz w tej kategorii, ale działasz.
Tak. Trzeba mieć konto na Instagramie, tak powiem. W skrócie, ale resztę można sobie tam znaleźć. Czy...
Dobrze, to ja mam teraz kolejne pytanie, zupełnie z innej mańki, mianowicie o pod kątem biznesowym, jak to wygląda. Bo zaczęłaś, kiedy nie było pandemii, nie było wojny. Potem w trakcie zdarzyła się pandemia. Potem mieliśmy wojnę, teraz wychodzimy z wojny i to się wszystko jakoś tam normalizuje. Czy w jakim stopniu to wszystko oddziaływało na twój biznes?
Jeżeli chodzi o pandemię, to myślałam, że w ogóle nie ma prawa się nic wydarzyć, że jakby totalne zamknięcie nastąpi, ale okazało się, że nie, że ludzie tak po 3 tygodniach pandemii zaczęli do mnie dzwonić i szukać jednak kontaktu drugiego człowieka. Także to mnie zaskoczyło. Też przez pandemię ludzie się otworzyli na wideorozmowy, co ułatwiło mi sprawę. Tak, bo jakby mogę więcej z większą ilością osób porozmawiać, jeżeli widzimy się na wideorozmowie i ja sobie siedzę w biurze, a nie jak jeżdżę do klientów się z nimi spotkać. No i wtedy też powstały te inne ośrodki w innych miastach.
No dobra, a teraz jest, jak teraz jest, kiedy już...
Widzisz wzrost w ogóle? Taki z roku na rok, że jest z miesiąca na miesiąc, że jest
właśnie,
coraz lepiej?
Teraz właśnie ten rok. Aha. Ten rok spowodował wzrost. Przez wiele lat właściwie to wszystko było cały czas na takim stałym poziomie.
A czy po wybuchu wojny w Ukrainie zaczęło ci się zdarzać tak, że obywatele Ukrainy do ciebie się zgłaszają, szukając...
Ale to nie są nowe osoby, które przybyły...
Tylko wcześniej.
Tylko które tutaj już mieszkają, tak.
Ale na przykład zdarza się, że mężczyźni lub kobiety mówią, że szukają Ukrainek, Ukraińców?
a to mam takie telefony też, że konkretnie dzwonią osoby, się pytają, czy mam jakieś osoby z Ukrainy. No głównie chodzi o kobiety.
I wtedy co?
A dlaczego? Mówię, to jest tak, że Ukrainki są bardziej takie ciepłe, tradycyjne, że to... bardziej to ognisko domowe dbają?
Mam wrażenie, że jakby może Ukrainki mają taką właśnie opinię kobiet, które nie mają zbyt wielu wymagań. Ogarną dom, ugotują obiad. Takie są bardzo tradycyjne i bez jakichś tam aspiracji. Nie wiem, czy to jest prawda, nie oceniam, ale tak myślę, że postrzegają Ukrainki mężczyźni niektórzy. Ale to też ci mężczyźni, którzy do mnie dzwonią z tymi pytaniami, to nie są moi klienci. W sensie nie współpracuję z tymi osobami.
A, czyli nie chcesz też takich osób, które stereotypami myślą, takimi może stricte?
Takimi, no.
Aha, schematami.
No słuchajcie, dobrze, to tu postawmy kropkę, teraz twoja opowieść. I
tak, to będzie historia, którą pierwszy raz opowiem. Utrzymuję z tą osobą cały czas kontakt, ale zawsze trudno mi było właśnie o tym opowiedzieć ze względu na to, że to jest tak piękna historia. Spróbuję ją opowiedzieć.
Prosimy bardzo.
Zadzwoniła do mnie kiedyś pani, powiedziała, że ma córkę, którą chciałaby zapisać do biura matrymonialnego. No ja mówię, dobrze, bardzo proszę, niech córka do mnie zadzwoni. Nie, przymają, ja bym chciała to wszystko sama załatwić. Spotkamy się, wtedy pani pozna moją córkę. Ja mówię, no dobrze, no ale muszę jakąś rozmowę. To ja pani wszystko o niej powiem. Nie pamiętam teraz, bo to już było parę lat temu, czy faktycznie ta pani powiedziała, przeszła ze mną ten wywiad, czy jednak udało mi się namówić córkę, żeby odpowiedziała na parę pytań. Tak, no tego teraz nie pamiętam, więc może to było troszeczkę pół na pół, że ona na głośniku pytała się córki, ta córka odpowiadała. Nie powiedziała na początku, o co chodzi. Okazało się, że córka była niepełnosprawna po wypadku. Spotkałyśmy się w kawiarni. Matka przyszła z nią. Cały czas siedziała, słuchała, o czym rozmawiałyśmy. W ogóle nie chciała odejść na momencik. Aż w końcu no, poprosiłam ją, że no, chociaż 5 minut, czy mogłabym spędzić z córką. Zadała mi parę pytań, dziewczyna mi odpowiedziała, no ale generalnie chodziło o to, że ta matka no tam cały czas się nad nią trzęsła i tak chciała dla niej oczywiście jak najlepiej, ale bez przerwy była obecna. Dziewczyna nie mogła chodzić, miała problem z chodzeniem. I tak się zdarzyło, że poznałam ją z jednym chłopakiem. Ten chłopak akurat był spoza miasta. On po tym spotkaniu zadzwonił do mnie. Oczywiście spotkanie odbyło się dokładnie, bo jeszcze zaznaczę, odbyło się w tym samym miejscu, które ze mną, czyli pod domem rodzinnym, w kawiarni, która była dosłownie naprzeciwko, tak? Naprzeciwko małej uliczki. Z tym chłopakiem też to spotkanie tam się odbyło, no bo prawdopodobnie mama patrzyła przez okno. Ten chłopak zadzwonił, powiedział, że w ogóle jest zauroczony, zachwycony, że w ogóle cudowna osoba, że on chciałby z nią kontynuować znajomość. No bardzo się ucieszyłam, no bo też osobom niepełnosprawnym nie jest łatwo znaleźć, a tutaj taka fajna sytuacja, że za pierwszym razem, pierwsze spotkanie i trafione. Minął jakiś czas, ta dziewczyna też była jakby zadowolona z tego spotkania. No i on zadzwonił i powiedział, no pani Gosiu, ja już nie będę się z nią spotykał, dlatego że spotykamy się tylko w tej kawiarni. Matka nie pozwala na nic, ja nie mogę jej nigdzie zabrać na spacer, nie mogę przyjść do nich do domu, tylko siedzimy w tej kawiarni i matka się patrzy przez okno. No tak w sumie trudno było to zrozumieć. Ta dziewczyna też była tak jakby tej matce posłuszna, tak? No i po jakimś czasie ona do mnie zadzwoniła i ta dziewczyna, to też było dziwne, że ona sama zadzwoniła i mówi, czy pani wie, gdzie mieszka ten chłopak, bo jednak ja chcę z nim być, tak? I to jest dla mnie ważne, chcę z nim być. Ja mówię, że wie pani co, no ja nie znam tak dokładnych adresów, bo nie spisuję ich. Wiem tylko, że mieszka w takiej i takiej miejscowości. Ona mówi, aha, dobrze, dziękuję. No i później zadzwoniła do mnie po jakimś czasie i mówi, że chciałaby mi opowiedzieć, co się zadziało. Ona mówi, że wsiadła w taksówkę, pojechała szukać tej miejscowości, gdzie ten chłopak mieszkał. Pojechała w ogóle w inny region, gdzie też była o podobnej nazwie miejscowość. No ale w końcu właśnie ten taksówkarz ją naprowadził, że jest jeszcze jedna taka wieś w drugą stronę, więc ona tam pojechała. W ogóle pierwszy raz w życiu taksówką jechała, bo tam była taka po prostu, nie wiem, jakieś uwięzienie w tym domu, że po prostu coś niesamowitego.
A w jakim wieku była ta dziewczyna?
Ona miała 32 lata. I też właśnie tą swoją historię, jak opowiadała mi, czym się zajmowała, bo mówiła, że bardzo lubi takie prace domowe, że większość życia po skończonym liceum ona się zajmowała, nie wiem jak, no ale zajmowała się chorą babcią, tak? I tak spędzała swój czas i swoje życie. No i ona mówi, że wie pani co, przyjechałam, znalazłam tam ludzi, pytałam. Ludzi pytałam w tej miejscowości, czy znają, no powiedzmy, Krzyśka. Czy znają Krzyśka. No i oni mi tam wskazali, gdzie ten Krzysiek może mieszkać. I jak ja przyjechałam tą taksówką, wjechałam do niego na podwórko, on się tak zdziwił, że w ogóle mnie zobaczył. Po prostu naprawdę był taki szczęśliwy. I no i tak chciałam pani powiedzieć, że będziemy brać ślub. I wzięli ślub, w ogóle tam to było chyba 3 lata temu. Ta dziewczyna to mi od czasu do czasu jeszcze pisze, tam mnie informuje, jak ona w ogóle się przeprowadziła do tego chłopaka, mieszka z nim, prowadzą wspólnie ten dom, gospodarstwo. W ogóle po prostu zmieniła swoje życie o 180 stopni, ale przede wszystkim to, że ona właśnie się wyrwała jakby dla miłości z tego domu, nie? To jest w ogóle...
Niesamowite. Tak. A jak z tą matką relację? Coś wiemy?
Nie.
Nie
o matce
wiemy.
Już...
No pewnie zaakceptowała, pewnie ta mama się bała o nią.
Tak, no na pewno to przecież
relacja,
nie było...
która się stworzyła między matką
nie
a córką.
Nie wiemy, dlaczego ona była niepełnosprawna, bo tego...
Tak.
To podobno nie było od urodzenia, więc coś się musiało wydarzyć i ten strach tej matki może powodował takie zachowanie.
Ale to jest piękna historia.
Piękna.
I myślę, że rzeczywiście tak. Taka nas nastrajająca dobrze, że jednak ta miłość nas znajdzie.
Tak, pokonywanie różnych trudów i pokonywanie siebie dla miłości to jest naprawdę piękne i to jest to, co lubię najbardziej.
No dobrze, Małgosiu.
W swojej pracy.
Bardzo ci dziękujemy. Love, znajdź miłość.
Tak.
I okazuje się, że można tę miłość.
Tak, oczywiście.
Małgorzata Wambrowicz, dziękujemy.
Dziękujemy
bardzo. Dziękuję.